Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program o tym, co dzieje się w wielkopolskiej medycynie, jak pomóc pacjentom, którzy leki przyjmują garściami. Każdy przepisał inny specjalista.
Spodziewamy się tego, że farmaceuta weźmie do ręki każdy lek stosowany przez pacjenta i zada wszystkie możliwe pytania.
Tak ma wyglądać przegląd lekowy prowadzony przez farmaceutów. Na razie trwa pilotaż programu.
Protezy wydrukowane w technologii 3D? To już się dzieje. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej wydrukowali już protezy dla kilkudziesięciu małych pacjentów z całej Polski.
Jeżeli mówimy o spersonalizowanej ortezie czy protezie, no to w przypadku dzieci, które są w okresie intensywnego wzrostu, trzeba je zmieniać tak często jak buty choćby.
Przed naukowcami jeszcze wiele badań, nim protezy wejdą na rynek komercyjny.
Wycieczka do lasu dobrym pomysłem na spędzenie weekendu, ale specjaliści ostrzegają przed bąblowicą.
Do rozpoznania tej jednostki chorobowej doszło zupełnie przez przypadek. Przy okazji wykonywania badań obrazowych typu ultrasonografia, tomografia komputerowa, czy też badania rentgenowe.
Choroba po zjedzeniu nieumytych jagód potrafi się rozwijać latami.
Na koniec zapytamy, ile jeść warzyw i owoców. Lato temu sprzyja.
Taka zdrowa proporcja owoców do warzyw to w dalszym ciągu, bez względu na porę roku, 1/4 do 3/4.
U nas kilka porad dietetyka. Zapraszamy.
Na zdrowie!
Są pierwsze wnioski z realizacji pilotażowego programu przeglądów lekowych. Od 1 kwietnia jest on realizowany w 75 aptekach na terenie całej Polski, także w naszym regionie.
Przegląd lekowy to usługa, która ma być docelowo dostępna w całej Polsce. Farmaceuta ma na podstawie leków przyjmowanych przez pacjentów wskazać, które mogą wchodzić w interakcje i które można w ogóle wyeliminować. Ocena farmaceuty będzie rekomendacją dla lekarza rodzinnego pacjenta.
Są pacjenci, którzy codziennie przyjmują po kilkanaście różnych leków na serce, na nadciśnienie, na ból i tak dalej, i tak dalej. Każdy kolejny specjalista, którego odwiedza chory, przepisuje kolejne specyfiki. W efekcie pacjent bardziej sobie szkodzi niż pomaga.
Pierwsze obserwacje dotyczące rodzaju problemów lekowych wykrywanych przez farmaceutów.
Mówi koordynator pilotażu dr Agnieszka Neumann-Potrzaska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tym najczęstszym jest zbędna farmakoterapia. I tutaj ten dialog podejmowany z pacjentem, to wspólne podejmowanie decyzji, to włączenie pacjenta do dialogu, to nie jest kwestia narzucenia pacjentowi jakiejś perspektywy farmaceuty, która może być trudna, ale raczej włączenie pacjenta jako partnera do tej rozmowy. Innym bardzo często stwierdzanym problemem lekowym są działania niepożądane. Działania niepożądane, których wykrywalność z pewnością wzrośnie dzięki takiemu wnikliwemu przyjrzeniu się farmakoterapii. Czyli mamy sytuację, w której wychwytywane działania niepożądane jako polekowe są zgłaszane lekarzom do ich decyzji i weryfikacji, czy w konkretnej sytuacji warto jest zweryfikować farmakoterapię i podjąć zamianę substancji, która generuje efekt uboczny. Kolejnym bardzo często stwierdzanym problemem lekowym są interakcje międzylekowe. Rzeczywiście tych problemów farmaceuci wykrywają dużo oraz niedostosowywanie się pacjentów do zaleceń. Zatem pierwsze obserwacje pokazują, że dialog podejmują również lekarze. Ten pierwszy miesiąc przyniósł nam bardzo dobrą nadzieję na efektywność całego procesu.
Przeglądy lekowe zwracają uwagę na konieczność indywidualizacji terapii.
Profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Na konieczność innego podejścia, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, ponieważ każdy pacjent ma swoją zupełnie odmienną listę leków. I w związku z tym w systemie jest bardzo dużo osób, które mają dużo leków i coraz więcej zwracamy uwagi na to, że stanowi to problem, że im więcej leków, tym więcej kolejnych konsultacji, tym więcej uszkodzonych narządów, kolejnych chorób, kolejnych konsultacji. I kiedy zadajemy pytanie, co możemy z tym zrobić, to widzimy, że kolejni konsultujący lekarze nie bardzo są w stanie nad tym zapanować. Dlatego na pytanie, co możemy zrobić, wskazujemy zupełnie nową jakość, zupełnie nową odpowiedź i tą odpowiedź odpowiedzią jest konsultacja farmaceutyczna. Musimy zobaczyć, że ta konsultacja farmaceutyczna jest zupełnie inną konsultacją, że lekarz kierujący docelowo, mam nadzieję, pacjenta na taką konsultację nie spodziewa się tego, że pacjent zostanie przekierowany do kolejnego specjalisty albo skierowany na jakieś dodatkowe badania laboratoryjne, bo tak naprawdę co pacjent ma zrobić z tą dodatkową konsultacją? Spodziewamy się tego, że farmaceuta weźmie do ręki każdy lek stosowany przez pacjenta i zada wszystkie możliwe pytania, żeby wszystko o tym leku wiedzieć. Czyli z jednej strony zobaczyć wskazania, przeciwwskazania, ale zobaczyć też interakcje indywidualne u każdego pacjenta, bo przecież lista pozostałych leków jest inna u każdego pacjenta. Spodziewamy się też, że zobaczy historię tego leku, czyli że ten lek został wprowadzony na przykład od nowa albo w zamian za jakiś inny lek, czyli jakby całe tło stosowanej terapii i w oparciu o tą wiedzę i w oparciu o wykonaną indywidualnie dla każdego pacjenta analizę skieruje do lekarza rodzinnego swoją rekomendację. Im bardziej skomplikowane są schematy leczenia, tym szansa, że pacjent bierze leki inaczej niż ma zlecone, jest coraz większa. Czyli też spojrzenie na to z lotu ptaka i próba symplifikacji tej terapii, jak największego uproszczenia, jest niewątpliwie ogromną zaletą.
Bardzo ważnym elementem tutaj, żeby ta usługa, konkretnie przeglądu lekarza, była dobrze wprowadzona w Polsce.
Doktor Piotr Merks.
Musimy przeprowadzić polski pilotaż. Pacjent dostanie najwyższej jakości usługę farmaceutyczną w aptece. Będzie miał wysoki poziom satysfakcji z tej usługi.
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnia, że po pilotażu taka usługa u farmaceuty ma być ogólnie dostępna i bezpłatna.
Aktualnie nie ma czegoś takiego w samym systemie ochrony zdrowia jak świadczenia gwarantowane w opieki farmaceutycznej. To jest bardzo istotne, żeby pacjent świadomie wiedział, dlaczego bierze poszczególne leki i jak to dla niego jest istotne i że on jest tym aktywnym elementem procesu leczenia. Chcielibyśmy, żeby to było normalne świadczenie, tak jak jest aktualnie katalog świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych, żeby farmaceuta, który ma określone uprawnienia, był specjalistą, miał normalnie świadczenia dedykowane swojej specjalności, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia za to płacił, żeby to było w koszyku świadczeń gwarantowane. Widać, że takie świadczenie powinno być.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Teraz o efektach współpracy inżynierów z lekarzami, czyli o protezach wydrukowanych w technologii 3D. Taki projekt jest realizowany na Politechnice Poznańskiej. Trwają badania i testowanie. Naukowcy wydrukowali już protezy dla kilkudziesięciu małych pacjentów z całej Polski.
Ten projekt zdobył już uznanie na arenie kraju. Drukarka 3D do protez kończyn zdobyła główną nagrodę w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Co to oznacza dla małych pacjentów? O tym rozmawiam z profesorem Politechniki Poznańskiej, doktorem habilitowanym inżynierem Filipem Górskim.
Projekt Automate Print, a w zasadzie system Automate Print, bo to jest to też nazwa naszego produktu, za który też otrzymaliśmy tą nagrodę. To jest projekt, który realizujemy na Politechnice Poznańskiej w zasadzie od kilku lat. Od 8 lat ja interesowałem się tematem wytwarzanych za pomocą druku 3D protez i ortez spersonalizowanych wyrobów ortopedycznych. I od roku 2018 dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekt LIDER, i zaczęliśmy ten właśnie system budować, tak, w ramach oczywiście prac badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBR. System Automate Print dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w produkcji wyrobów ortopedycznych, które do tej pory wciąż jakby w zdecydowanej większości są produkowane w sposób manualny. Natomiast my stosujemy taki, powiedziałbym, nowoczesny proces, który już od blisko dekady, powiedzmy, jest znany, ale wciąż jeszcze są pewne bariery w jego upowszechnieniu.
Czemu pan się zainteresował w ogóle takim wykorzystaniem tej technologii w medycynie?
Widzę w medycynie bardzo duży niewykorzystany potencjał tego, czym dysponują inżynierowie, a o czym lekarze nie bardzo wiedzą, albo po prostu są pewne bariery logistyczne czy organizacyjne, które uniemożliwiają zastosowanie tych technik. Dobrym przykładem jest właśnie choćby produkcja proces czortys, która do dzisiaj odbywa się w sposób znany od, powiedziałbym, nawet kilkuset lat, czyli przychodzimy do ortotyka, on ręcznie robi odlew kończyny gipsowy, później ręcznie formowana jest skorupa ortezy, to wszystko nie ma żadnej reprezentacji cyfrowej, nie stosujemy żadnych technik nowoczesnych. Druga rzecz, która też nas zainspirowała, bo zajmujemy się nie tylko ortezami, protezami, ale generalnie wydrukami medycznymi, to fakt, że kiedy do naszego laboratorium zaczęli przychodzić lekarze, już ładne parę lat wstecz, byli bardzo zaskoczeni i zachwyceni tym, że mamy takie techniki, że można coś wydrukować, że można coś zrobić. No i oczywiście to, że jednak jest olbrzymi problem z dostępnością choćby protez dla dzieci.
Czy taka proteza wydrukowana na drukarce 3D jest dużo lepsza od tej tradycyjnie zrobionej, czy jest inna?
To jest zupełnie inny wyrób, my wchodzimy jakby zupełnie w inny proces. My akurat jesteśmy na tym końcu spektrum, gdzie mówimy o wyrobach jak najtańszych, jak najbardziej dostępnych, bo to o to nam chodzi. Za pomocą druku 3D, skanowania 3D i komputerowego projektowania można otrzymać bardzo zaawansowane protezy, bioniczne choćby, to jest taka zupełna nowość. Nam natomiast chodzi o to, żeby wykorzystać potencjał tych technik przede wszystkim dlatego, żeby rodziców było stać na te protezy i żeby one były jak najtańsze, jak najbardziej dostępne, co oczywiście nie znaczy, że one są jakoś dużo gorsze. Mamy przypadki, które nas także trochę zaskoczyły, pacjentów, który po prostu korzystali z, czy korzystają, próbowali korzystać z protez wytwarzanych tradycyjnie, dość kosztownych, a nasze tanie protezy z drukarki 3D przypasowały im po prostu trochę lepiej.
Kwestia ceny jest bardzo ważna, no bo państwo chcą pomagać w tym projekcie przede wszystkim dzieciom, które rosną i te protezy też muszą być z czasem coraz większe.
Jeżeli mówimy o spersonalizowanej ortezie czy protezie, no to w przypadku dzieci, które są w okresie intensywnego wzrostu, trzeba je zmieniać tak często jak buty choćby. Podam pani przykład z dosłownie ostatnich tygodni. Mamy pacjenta nastoletniego, którego skanowaliśmy, żeby zrobić mu kolejną ortezę, skanowaliśmy go bodajże w marcu. Troszeczkę nam się sprawa przesunęła i przygotowaliśmy dla niego ortezę teraz w czerwcu. Niestety musimy go skanować jeszcze raz, bo chłopiec urósł na tyle, że po prostu ręka jego już w tą ortezę się nie mieści. Że jeśli za taką ortezę czy protezę trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych, to nagle zaczyna się to robić bardzo duże obciążenie dla budżetu domowego, jeśli trzeba to robić co rok.
A koszty wyprodukowania u państwa ortezy, jeżeli to wejdzie w taką normalną procedurę?
Trudno mi jest oszacować, jak to będzie wyglądało, kiedy już to wejdzie w produkcję przemysłową, bo będą oczywiście pewne marże, rzeczy związane z certyfikacją, normalizacją, natomiast my obecnie szacujemy koszty wytworzenia choćby orteza na rękę, to jest koszt rzędu 100-200 zł, proteza kończyny na rower dla dziecka, to jest koszt rzędu 300-400 zł. Przeprowadziliśmy mnóstwo badań, choćby badań wytrzymałościowych, badań dokładności, badań materiałowych. Mamy też ocenę prowadzoną zawsze z udziałem personelu medycznego, w naszym zespole jest fizjoterapeutka, często nasze ortezy czy protezy są weryfikowane z udziałem lekarzy ortopedów, także jakby to bezpieczeństwo jest, natomiast no nie wprowadzamy ich jeszcze do obrotu. Na ten moment wciąż jesteśmy na etapie badań.
Trafię do państwa dziecko z taką potrzebą, że musi mieć ortezę, nie ma na przykład rączki. Jak wygląda długo to skanowanie i potem produkcja?
Jeżeli zgłasza się do nas pacjent, może to zrobić choćby przez formularz na naszej stronie internetowej, naszego projektu. Musi przyjechać do nas na skanowanie 3D. Skanowanie i wyciągnięcie informacji trwa około godziny, rzadko dłużej. Najmłodsi nasi pacjenci to jest półtora roku akurat. Tutaj pojawia się trochę problem ze względu na
ruchliwość,
utrzymania. Ruchu. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, aczkolwiek lepsze efekty osiągamy, kiedy pacjent się nie rusza i to zwykle gdzieś powiedzmy od piątego roku życia udaje się osiągnąć. Więc wtedy samo pobranie miary trwa kilkanaście minut. Nasze stanowisko jest tak skonstruowane, że dane przetwarzają się w sposób zautomatyzowany. Jeśli wszystko idzie dobrze, to jesteśmy w stanie w ten sam dzień mieć już model 3D zaprojektowany automatycznie, gotowy do wydruku. I następnie wydruk, który również w przypadku choćby protez dla dzieci, zamykamy się gdzieś w okolicach 2 dni. Także w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie taką standardową protezę przygotować. Przy odbiorze jest tak zwana przymiarka. I to jest coś, z czym też jakby próbujemy naukowo do tego podejść, no bo to jest taki proces, który w tradycyjnym projektowaniu protez, wytwarzaniu protez jest też powszechny, że pacjent przyjeżdża na przymiarkę i ta proteza rzadko kiedy pasuje od pierwszego razu. Trzeba coś w niej poprawiać, tam delikatne zmiany kształtu, podklejenia, zaszlifowania i tak dalej. U nas to też występuje. Często jest tak, że musimy wytworzyć drugi egzemplarz lub nawet trzeci. Z tym się godzimy, no bo jest to na tyle tanie, że nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Więc zwykle jest pierwsza przymiarka, testy i ewentualna poprawka, druga iteracja już takiej protezy bardziej gotowej do działania.
Naukowcy z Politechniki zdobyli nagrodę i dalej udoskonalają swój projekt. Przed nim jeszcze wiele badań. Są szanse, że po znalezieniu partnerów medycznych i przemysłowych w przyszłym roku takie protezy wejdą na rynek komercyjny. To dobra informacja dla rodziców, którzy teraz między innymi ze względu na koszty często rezygnują z robienia protez swoim dzieciom, a wiadomo, że szczególnie w wieku dorastania ma to duży wpływ na ewentualne wady postawy.
Na zdrowie.
miał pod nosem czarny wąs. Rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmieni.
Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos.
Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja.
Zdrowie.
Nazywana chorobą niemytych jagód bąblowica, szczególnie niebezpieczna podczas letnich wycieczek do lasu. Trwa sezon na jagody. W lipcu smakują najlepiej i mają w tym okresie najwięcej wartości odżywczych.
Musimy jednak pamiętać, by nie jeść ich prosto z krzaka. Na ich powierzchni mogą się znajdować larwy tasiemca bąblowcowego, który wywołuje bąblowicę. O chorobie, która daje o sobie znać nawet po latach, rozmawiam z kierownikiem epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosławem Gumiennym.
Bąblowica, jak każda choroba zakaźna, co do zasady może i powinna być traktowana jako choroba niebezpieczna, nawet zagrażająca życiu. Jest to choroba inwazyjna, odzwierzęca, czyli przenoszona ze zwierząt na człowieka i w polskich warunkach oczywiście nie występuje ona dość często. Rokrocznie rejestrujemy kilkadziesiąt takich przypadków. Na terenie naszego miasta i powiatu jest to raptem kilka w ciągu ostatnich 5 lat, dokładnie rzecz ujmując 3 przypadki. I z poczynionych przez nas obserwacji wynika, że do rozpoznania tej jednostki chorobowej doszło zupełnie przez przypadek. Przy okazji wykonywania badań obrazowych typu ultrasonografia, tomografia komputerowa, czy też badania rentgenowskie, w poszukiwaniu najpewniej zupełnie innej przyczyny choroby. Także z naszych rejestrów, które prowadzimy, wynika, że zejść śmiertelnych nie było, jakkolwiek dane ogólnoświatowe wskazują, że jak najbardziej może ona zagrażać życiu.
Gdzie jesteśmy narażeni na zachorowania tą chorobę?
Bąblowica powszechnie jest nazywana chorobą brudnych jagód. Z racji tego, że żywicielem ostatecznym bąblowicy są takie zwierzęta jak psy czy lisy w naszych polskich warunkach, w szczególności należy zwracać uwagę na unikanie spożywania owoców runa leśnego, czyli jagód, jeżyn, malin czy też ziół bezpośrednio z podłoża. Czyli zawsze pamiętajmy o tym, żeby najpierw dokładnie umyć takie owoce. No i oczywiście nie powinniśmy zapominać o elementarnej, jeśli chodzi o profilaktykę zakażeń i chorób zakaźnych, metodzie, jaką jest higiena rąk. Zawsze przed spożyciem posiłku i co istotne, każdorazowo po kontakcie ze zwierzętami, w tym również naszymi pupilami.
Czyli nawet jak idziemy latem na wycieczkę do lasu, to absolutnie ta jagoda z krzaka nie powinna nas skusić.
Sugeruję wstrzemięźliwość w tym zakresie. Zawsze, ja to powtarzam i swoim pracownikom i wszystkim tym, których staram się spotkać na swojej drodze, że profilaktyka zawsze, podkreślam, zawsze oszczędza mozolną pracę bycia chorym. Także bezpiecznie jest umyć w pierwszej kolejności ręce, z drugiej to, co udało nam się znaleźć na swojej drodze w trakcie wyprawy do lasu. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko ewentualnego zarażenia.
Co powinno nas zaniepokoić po zjedzeniu takiej jagody zanieczyszczonej właśnie tymi jajami tasiemcem?
Jeśli chodzi o bąblowicę, to ona jest dość specyficzną jednostką chorobową w tym kontekście, że do rozwoju pełnoobjawowej postaci z reguły mija kilkanaście lat. Dowiadujemy się o niej zazwyczaj przy okazji, w momencie, w którym torbiele, które powstają na skutek inwazji tym tasiemcem, osiągają znaczne rozmiary. Literatura mówi, że mogą one osiągać nawet rozmiar głowy ludzkiej. W związku z powyższym, w sytuacji, w której uciska ona na sąsiadujące narządy, a podkreślić należy, że w szczególności bąblowiec ma powinowactwo do wątroby i płuc. Oczywiście może atakować każdy narząd i każdą tkankę, natomiast w szczególności 80-90% wszystkich przypadków to jest właśnie powinowactwo do wątroby i płuc. Dowiadujemy się o tym w sytuacji, w której zaczynamy czuć przede wszystkim ból, prawda, i dyskomfort ze strony funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego. Także dosyć późno. I z reguły jest tak, że zdążymy już zapomnieć, prawda, powielokroć o tym pięknym wspólnie z rodziną, na przykład czy znajomymi spędzonym czasie w lesie i po wielu, wielu latach okazuje się, że nosimy w sobie pamiątkę z tego spotkania.
Czy jest jakiś test, można sobie wykonać, jeżeli ktoś się zaczyna kojarzyć pewne fakty i coś go zaczyna niepokoić?
To znaczy, jeśli chodzi o diagnostykę, to ona rzeczywiście jest dostępna, są badania molekularne, są badania serologiczne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w pierwszej kolejności lekarz powinien podjąć decyzję o ewentualnej diagnostyce w tym zakresie, nie odrywając oczywiście tego od stanu klinicznego, od objawów, które towarzyszą danemu pacjentowi. Także przesiewu jako przesiewu, czy badań przesiewowych ukierunkowanych na ewentualne potwierdzenie bądź wykluczenie, ja bym nie rekomendował. Skupiłbym się przede wszystkim na takim holistycznym spojrzeniu na objawy, jakie występują u pacjenta, plus oczywiście ewentualny wywiad, prawda, epidemiologiczny związany z czy to pobytem, prawda, na terenie X czy Y, czy też ewentualną pracą zawodową, bo proszę zwrócić uwagę, że bąblowica dotyczyć może pracowników chociażby sektora leśnego czy lekarzy weterynarii, prawda? O tym też musimy pamiętać.
Jeżeli mamy postawioną już diagnozę, no to rozumiem, że specjaliści nas leczą tu w Poznaniu akurat z Kliniki Chorób Pasożytniczych.
Tak, tak, jak najbardziej. Te trzy przypadki, które stwierdziliśmy na przestrzeni naszych ostatnich, minionych 5 lat, dowodzą, że osoby były hospitalizowane w naszych poznańskich klinikach i to leczenie zakończyło się sukcesem.
Jest też pytanie, czy to, co mamy na przykład na działce, hodujemy jeżyny, maliny, czy to jest bezpieczne, czy też powinniśmy zwracać na to uwagę właśnie na mycie rąk, mycie tych owoców?
Każdorazowo powinniśmy stosować zasadę przestrzegania higieny osobistej, myślę o higienie rąk, i każdorazowo powinniśmy myć owoce i warzywa, niezależnie od źródła, z którego one pochodzą. Czy to jest bazarek, prawda, miejski, czy to jest ogródek przydomowy, czy też ewentualnie zdobycz ze spaceru w lesie. Oczywiście co do zasady produkty pochodzące z naszych przydomowych ogródków, które są ogrodzone, które nie są odwiedzane przez zwierzynę dziką, są bezpieczniejsze. Natomiast tak jak mówię, nie zwalnia nas to z obowiązku mycia, po pierwsze dłoni, a po drugie owoców. I to jest złota zasada.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec o tym, jak nie zwariować od nadmiaru świeżych warzyw i owoców. Czy możemy bezkarnie zajadać się tym, co teraz ofiaruje nam natura?
Dlaczego tak ważne jest włączenie dużej porcji warzyw i owoców do naszych posiłków? O tym mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Daily Fruits.
Mamy sezon kończący się już niestety z łezką wokół, to mówię, na truskawki. Natomiast ich miejsce przyjmują już w rozkwicie czereśniowe nasze zasoby, malinowe, borówkowe, porzeczki zaczynają się powolutku, więc zdecydowanie warto sięgać po te wszystkie owoce czerwono-granatowo-fioletowe, tak? Natomiast nie zapominamy również o słońcu zamkniętych w owocu, czyli w omorelach, o brzoskwiniach, które też są zdecydowanie teraz w rozkwicie i na pewno bardzo, bardzo nam pomogą wesprzeć nasz organizm. No i oczywiście o arbuzie, tym słodkim ogórku, jak to niektórzy mówią, który będzie świetnie nas wspomagał w kontekstach oczywiście nawodnienia.
Czy to jest tak, że my tutaj żyjący tutaj w tej strefie klimatycznej powinniśmy się skupiać przede wszystkim na rodzimych owocach i warzywach, czy właśnie arbuz też nam służy?
Właściwie arbuz też jest naszym rodzimym w pewnym sensie owocem. Jeżeli byśmy się przyjrzeli różnego rodzaju malowidłom z zamierzchłych czasów, tam też arbuzy były wcinane, więc to nie do końca tak jest, że on jest bardzo obcy. Ja zawsze podkreślam to, że jedzenie owoców sezonowych ma sens z dwóch powodów. Więc z pierwszej strony jest to po prostu wspieranie naszych rodzimych oczywiście biznesów, natomiast z drugiej strony jest to oczywiście fakt, że takie owoce mają szansę dojrzeć na krzaczku, czyli po prostu będą wtedy najsmaczniejsze. To nie jest do końca tak, że te hiszpańskie truskawki to są niedobre i w ogóle tragiczne dla naszego zdrowia, natomiast one faktycznie będą mniej smaczne, po pierwsze, bo jest to inna odmiana, a po drugie, bo niestety, ale muszą zostać zerwane lekko niedojrzałe, żeby do naszego kraju miały szansę dotrzeć. Więc jakby, jeżeli wyjedziemy na drugi koniec świata i tam najemy się pomarańczy czy mango, to nie jest tak, że to szkodzi naszemu organizmowi. Nasz organizm będzie sobie korzystał z tych witamin i składników mineralnych skądkolwiek je dostanie. Ale mądrzej jest korzystać z owoców sezonowych, są tańsze, smaczniejsze i rodzime.
Czy tutaj możemy nieograniczoną ilość zjeść?
Nie do końca. Z jednej strony, jeżeli jesteśmy tym typem osoby, który raczej jesienią i zimą nie zjada zbyt dużej ilości owoców i warzyw, to już założyłyśmy, że jest nie do końca dobrym podejściem, a z taką wczesną wiosną nie naje się ogromnej ilości truskawek, no to komfort jelitowy rzeczywiście może zostać lekko zachwiany ze względu na po prostu zbyt dużą ilość nagle naraz błonnika pokarmowego. Niemniej jednak taka zdrowa proporcja owoców do warzyw to w dalszym ciągu bez względu na porę roku 1/4 do 3/4. Taka proporcja przeciągnięta na 1/3 do 2/3 w tym sezonie truskawkowym dotyczy każdego i nie ma się co czepiać. Tak? W końcu jesteśmy z założenia fanami podejścia, że im więcej owoców i warzyw w diecie, tym lepiej, więc jeżeli ktoś ma ochotę wcinać truskawki, to niech je po prostu wcina.
Jak dowiedziałam się, że truskawka ma więcej witaminy C niż cytryna, to byłam zaskoczona. Truskawki się kończą. Ale jest mnóstwo innych owoców, które mają mnóstwo różnych witamin, bo jeszcze więcej witaminy C ma porzeczka.
Tak, czerwona porzeczka to taka królowa witaminy C polska. Rzeczywiście tak, czarna porzeczka teraz właśnie wchodzi. Przeogromna dawka wszystkich składów odżywczych związanych właśnie z tymi funkcjami bioaktywnymi. Im mamy ciemniejszy owoc, tym mamy bardziej skoncentrowaną ilość składników odżywczych. Właśnie w tych związków antocyjanowych, przeciwutleniaczy, bombastyczny owoc.
Ja się tutaj cały czas skupiam na owocach, a pani poprawia mnie cały czas, że warzywa, bo 1/4 to jest właśnie porcja owoców, a jednak 3/4 warzyw. Tutaj chyba bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w takie upalne dni, byłyby różne koktajle. Przemycamy warzywa do blendera i nadajemy smak owocem jakimś.
Tak, oczywiście, takie upały właśnie, koktajle, smoothies, wszelkiego rodzaju zupy, kremy, to są świetne rzeczy, bo my właśnie jeszcze dostarczając sobie przy okazji płynnych dań, dostarczamy sobie jeszcze większą ilość wody. Na warzywa tak naprawdę też jest sposób taki, żeby po prostu jeść ich różnorodność. I pomidory, i ogórki, i rzodkiewka mają również ponad 90% wody w swojej strukturze i też mogą być świetnym dodatkiem do lekkich sałatek w ciągu dnia.
Jesteśmy z Państwem w każdą niedzielę, także podczas wakacji do kolejnych odcinków programu zawsze można wrócić na naszej stronie internetowej Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.